Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papieskie wakacje i towarzyszące im wydarzenia oraz Krakowski Kongres Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. To aktualności, o których szerzej mówić będziemy już za chwilę. Ponadto arcybiskup Wojciech Zięba przypomni postać świętego Brunona z Klerfurtu. Natomiast audycję z historii dyplomacji polskiej przy Watykanie poświęcimy echom misji Ksawerego Pruszyńskiego w Rzymie. W czwartkowym magazynie 12 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Kto śpiewa, dwa razy się modli, te słowa świętego Augustyna przypomniał papież w liście do proboszcza miejscowości, w której przebywa na wakacjach. Wczoraj wieczorem w kościele parafialnym w Lorenzago di Cadore uczczono patrona Europy świętego Benedykta. Z okazji jego liturgicznego święta urządzono tam koncert organowy, na którym śpiewała miejscowa schola oraz prezentację wystawy o skarbach sztuki w kościołach prowincji Belluno. Papieskie przesłanie do gospodarza świątyni, księdza Sergio de Martina Modolado, odczytał osobisty sekretarz Benedykta XVI, ksiądz Georg Genswein.
W liście Ojciec Święty dziękuję mieszkańcom Lorenzago za serdeczne przyjęcie. Ceni sobie składane mu życzenia owocnego odpoczynku, a zwłaszcza modlitwę. Liczę na nią bardzo, bym mógł wypełnić misję powierzoną mi przez Boga, pisze papież. Zapewnia też o modlitewnej pamięci w przypadającą wczoraj wigilię patronalnego święta tamtejszej parafii. Jej patronami są święci męczennicy z Akwilei, jej pierwszy biskup Hermagoras oraz diakon Fortunat.
Dziś natomiast w kościele parafialnym w Lorenzago sprawowano mszę ku czci miejscowych patronów. Jak podaje agencja ASCA, podczas pierwszego spaceru w okolicy Benedykt XVI obejrzał fragment rozgrywanego na pobliskim korcie meczu tenisa. Przyjrzał się również zmaganiom ping-pongistów. Wieczorem w parafialnym oratorium w Lorenzago odbędzie się prezentacja albumu polskiego fotografika Grzegorza Gołąski.
To jest taki album związany z 20. rocznicą przybycia Jana Pawła II do Lorenzago. W tym roku mija równo 20 lat, jak Jan Paweł II zaczął swoje pierwsze wakacje w górach. Pierwszy raz wyjechał poza Watykan, poza Castel Gandolfo i pierwszy krótki wypoczynek spędził w wysokich górach. Album mówi o wszystkich wakacjach. 6 razy Jan Paweł II był w Dolomitach, czyli w Lorenzago di Cadore. Jeździłem z Janem Pawłem II, teraz jestem też Benedyktem XVI. Wczoraj pierwszy raz Ojciec Święty wyszedł poza swoją rezydencją, w której mieszka. Było to zaskoczenie, bo mieszkańcy Lorenzago nie wszyscy zauważyli, kiedy papież wyjechał, dlatego że tam były tylko 2 samochody i właściwie nie było widać papieża. Odwiedził mały kościółek poświęcony Matce Bożej z Loreto. Więc nie udało się zrobić, ale sama przyjemność, że można było być akurat w tym momencie, uczestniczyć, więc zaczynają się rozkręcać te wakacje.
Prezentowany album Grzegorza Gołąski Lorenzago di Cadore Poese del Papa opublikowało po włosku wydawnictwo Michalineum.
W Krakowie trwa 34. Międzynarodowy Kongres Pueri Cantores, na którym zgromadziło się blisko 3000 dzieci i młodzieży, śpiewających w chórach na całym świecie. Kongres odbywa się pod hasłem Misericordias Domini in Aeternum Cantabo. Mali śpiewacy koncertują w kilkudziesięciu kościołach, wspólnie modlą się o pokój na świecie, świętują i zwiedzają miasto. Reportaż Magdy Dobrzyniak.
Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich przybyłych do nas przyjaciół Pueri Cantores.
We welcome and greet all the friends of Pueri Cantores who are here with us today.
Szeroko otwieramy drzwi naszego domu i cieszymy się, że jesteście dziś naszymi gośćmi. Razem z wami do naszego domu przychodzi Bóg. Dzięki wam nasz dom napełnia się radością i młodością.
Od Stanów Zjednoczonych po Koreę, z Niemiec, Włoch, Francji, Łotwy i wielu innych krajów świata przybyli do Krakowa, by wspólnie śpiewać, modlić się i poznawać ojczyznę Jana Pawła II. Chóry Pueri Cantores po raz pierwszy w historii zorganizowały swój międzynarodowy kongres w Europie Wschodniej. Dziś w kościele Arkapana, który jest polskim symbolem patriotyzmu i heroicznej obrony wiary w czasach reżimu komunistycznego, mali śpiewacy wezmą udział w misterium Cantemus Gloriam Dei. Jak mówi autor scenariusza, ksiądz Stanisław Mieszczak, podczas tego koncertu rozważana będzie tajemnica Bożego Miłosierdzia w roku liturgicznym.
Bóg, który poszukuje człowieka, który pochyla się nad człowiekiem, aby go z powrotem wprowadzić do raju, w tych poszczególnych okresach podaje nam na różny sposób swoją rękę. I my w tym uczestniczymy poprzez posługę w liturgii, poprzez wyśpiewywanie poszczególnych tajemnic Boga i Chrystusa i Matki Najświętszej i Świętych. Także rzeczywiście cały rok liturgiczny będzie obecny w czasie tego koncertu.
Głównym miejscem kongresowych celebracji jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Mali śpiewacy mają być jak iskra, która rozpali wielki płomień miłości, tłumaczy ksiądz Robert Tyrała, szef Polskiej Federacji Pueri Cantores.
Misericordias Domini in eternum cantabo, czyli miłosierdzie Boże wyśpiewywać będę. Dodajemy także na wieki, bo dokładnie takie jest hasło i taki jest tekst w psalmie responsoryjnym. Takie hasło kongresu ze względu na to, że to właśnie w tym miejscu jest jakiś specyficzny genius loci związany z miłosierdziem Bożym. Jan Paweł II przypomniał to, kiedy dokonywał dedykacji kościoła właśnie w Łagiewnikach. Mówił o tym, że to szczególne miejsce jest miejscem, które, jak zapowiadał Chrystus w przesłaniu do siostry Faustyny, stąd wyjdzie iskra, która ma przypomnieć o miłosierdziu. I to właśnie dlatego związaliśmy ten kongres z miejscem kultu Bożego Miłosierdzia, światowym centrum, jak nazwał to Jan Paweł II. No i dlatego też wybraliśmy takie hasło kongresu. Ci mali śpiewacy mają być jak owa iskra, która rozejdzie się po całym świecie i będą głosić pięknym swoim śpiewem, życiem pełnym wiary, właśnie miłosierdzie Boże.
To właśnie w Łagiewnikach zabrzmi wielka dziecięca modlitwa o pokój na świecie. To jedna z głównych idei Federacji Pueri Cantores.
Ferdynand Maillet, założyciel Federacji, w 1944 roku XX wieku mówił, że jutro wszystkie dzieci świata śpiewać będą pokój. To zawsze brzmi w sposób bardzo wyjątkowy, kiedy ci młodzi modlą się o pokój w jedności, w wspólnocie. Tym razem ta modlitwa będzie szczególną modlitwą, bowiem będzie to śpiewana koronka do Bożego Miłosierdzia, oczywiście poprzedzona liturgią godzin.
Uczestniczący w kongresie arcybiskup Stanisław Ryłko nie kryje radości z faktu, że Międzynarodowa Wspólnota Małych Śpiewaków wybrała Kraków na miejsce swego spotkania.
Jest to wyraz dowartościowania Polskiej Federacji Pueri Cantores, jak również wyraz, iż nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia zatacza coraz to szersze kręgi w świecie. Ci młodzi kantorzy z wielu krajów świata przyjeżdżają do Krakowa właśnie przyciągnięci orędziem Bożego Miłosierdzia, aby to Boże Miłosierdzie właśnie tutaj wspólnie wyśpiewać.
Kongres jest przygodą, ale i sprawdzianem dla polskich chórzystów pełniących rolę gospodarzy.
Zapraszamy wszystkich na słuchanie kongresu Pueri Cantores.
Jest to wielkie przeżycie, można poznać nowe osoby, dlatego naprawdę warto przyjść.
Wysłuchać wszystkich chórów, posłuchać ich mowy, prawda?
No, oczywiście na śpiew.
Może kulturę.
Tradycje jeszcze chcielibyśmy pokazać.
Zapraszamy na kongres.
Lubię śpiewać, ponieważ gdy śpiewam, raduje się serce i cała dusza.
Ja lubię śpiewać, ponieważ rozwijam się, zdobywam nowe możliwości, umiejętności. Dzięki śpiewaniu pieśni religijnych zbliżam się do Boga.
Jak przyszłem na początku do chóru, nie umiałem w ogóle śpiewać. A teraz jak już jestem, to dobrze śpiewam.
Dlatego lubię śpiewać, ponieważ rozwijam się intelektowo, jak to mama mówi.
Dzieci już teraz rozśpiewały Kraków. Kongres rozpoczął się bowiem mocnym akcentem. Ogromny, wielobarwny chór składający się z 3000 młodych śpiewaków zabrzmiał wczoraj na krakowskim rynku. Podczas gdy mali śpiewacy modlą się i koncertują, zwiedzają prastary Kraków i jego zakamarki, ich opiekunowie, dyrygenci i prezydenci Federacji Narodowych podejmują refleksję nad edukacyjną rolą stowarzyszenia i jego miejscem w kościele. Droga Pueri Cantores nie jest łatwa, uważa prezydent Międzynarodowej Federacji Josep Maria Torrens.
Dzisiaj
w tym świecie, w którym mówi się, że nie ma wartości, że młodzież nie interesuje się niczym, my im proponujemy ciężką pracę przygotowania każdego utworu. I w ten sposób, w tej pracy, oni odnajdują się między sobą, czyli tutaj widzimy aspekt tej miłości chrześcijańskiej, braterskiej. A z tego potem rośnie to dobro i to piękno, które ich samych zachwyca, im ta praca wykonana wspólnie daje to poczucie, doświadczenie piękne.
Taki wysiłek warto jednak podjąć, bo Federacja pełni niezastąpioną rolę w życiu Kościoła, zaznacza arcybiskup Stanisław Ryłko.
To jest typowy przykład, jak poprzez piękno liturgii, piękno śpiewu, dzieci i młodzież dorastają, wychowują się do pełni człowieczeństwa, jak również do pełni chrześcijaństwa. Poprzez kontakt z pięknem muzyki, pięknem śpiewu i poprzez kontakt z liturgią, która wznosi myśl ku Bogu.
34. Międzynarodowy Kongres Pueri Cantores to ważne wydarzenie religijne, kulturalne i patriotyczne, twierdzi kardynał Stanisław Dziwisz, który objął to wydarzenie swoim honorowym patronatem.
Kongres jest nastawiony przede wszystkim na pokazanie pięknej muzyki i całego dziedzictwa kulturalnego Kościoła. Kto pielęgnował śpiew, muzykę? Przede wszystkim Kościół. Kościół w Polsce również. I Polacy mają okazję, wielką okazję do zaprezentowania tego dziedzictwa światu.
Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores powstała pod koniec II wojny światowej i postawiła sobie za cel propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei pokoju i braterstwa. Czyni to poprzez muzykę, kształtując w ten sposób młodych śpiewaków na wartościowych, odpowiedzialnych i wrażliwych ludzi. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Kościół w Polsce rozpoczął przygotowania do obchodów tysiąclecia śmierci świętego Brunona z Kwerfurtu. Naukowcy zastanawiają się, czy nie został on pochowany w klasztorze na Świętym Krzyżu, o czym może świadczyć niedawne odkrycie. Kim był święty Brunon i co odkryto w klasztorze? O tym w dniu jego liturgicznego wspomnienia mówi arcybiskup Wojciech Zięba.
Należał do grupy benedyktynów, którzy na wieść o śmierci męczeńskiej świętego Wojciecha w 997 roku udali się m.in. do Polski, do Prus, do kraju Jadźwingów, ażeby za przykładem świętego Wojciecha głosić Ewangelię, nawracać pogan. Ponadto święty Bruno, pochodzący z bardzo możnego rodu niemieckiego, przyjaciel czy dworzanin cesarza Ottona, należy do wielkich przyjaciół Polski. Słynny z jego list do cesarza Henryka II, nawołujący i nawet upominający swojego króla do tego, ażeby wszedł w dobre układy i w przyjaźń z księciem Bolesławem Chrobrym. To święto obchodzi szczególnie diecezja łomżyńska, ponieważ święty Brunon jest patronem pierwszorzędnym tej diecezji, a także diecezja ełcka oraz archidiecezja warmińska. Ostatnie tygodnie przyniosły sensacyjne odkrycie na Świętym Krzyżu w diecezji sandomierskiej przy remoncie starożytnego klasztoru, którego początek dali właśnie benedyktyni, odkryto fragment polichromii przedstawiający najprawdopodobniej świętego Brunona. Być może, że istniejąca dzisiaj opinia, że grób, a zwłaszcza miejsce śmierci męczeńskiej świętego Bruno jest nieznany, ta opinia poszłaby już niepamięć, bo być może właśnie benedyktyni na Świętym Krzyżu postarali się o to, ażeby pochować u siebie czcigodnego męczennika. Za 2 lata będziemy obchodzić 1000 lat śmierci świętego Brunona. Konferencja Episkopatu Polski, która odbyła się w czerwcu w Kamieniu Śląskim, zaakceptowała projekt, ażeby 1000-lecie śmierci świętego Brunona było uroczystością ogólnopolską. Przygotowany jest kongres historyków przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W planie jest konferencja Episkopatu Polski prawdopodobnie w roku 2009 w Łomży i uroczystości, które odbędą się równolegle w Łomży, w Ełku i być może w archidiecezji warmińskiej. Warto o tym świętym wspomnieć, dlatego że dzisiaj w sferze różnego rodzaju konfliktów święty Brunon może być patronem dobrych relacji międzynarodowych, zwłaszcza między Polską a Niemcami.
Mówił arcybiskup Wojciech Zięba, a teraz już czas na czwartkową rubrykę.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Echa misji Pruszyńskiego w Rzymie. Po rozmowach w Watykanie w kwietniu 1947 roku Pruszyński nie wyjechał od razu do Warszawy, lecz oczekiwał na zapowiadany przyjazd do Rzymu kardynała Sapiehy, od którego opinii w dużym stopniu Stolica Apostolska uzależniała podjęcie decyzji o wysłaniu wizytatora apostolskiego do Polski. Metropolita krakowski udał się do Wiecznego Miasta 15 maja i wkrótce po swoim przyjeździe spotkał się zarówno z ambasadorem Papę, jak i z Ksawerem Pruszyńskim. Miał świadomość, że od tego, co powie w sekretariacie stanu, mogą zależeć kroki Watykanu wobec Polski. Jego zdanie na temat faktycznej polityki państwa komunistycznego wobec Kościoła było bardzo jasne i przedstawił je w rozmowie z ambasadorem. Powiedział, że na przestrzeni ostatniego roku niby nic się nie zmieniło, ale ingerencja reżimu we wszystkie dziedziny życia coraz bardziej się wzmacnia. Uważał, że szanse ugody z Kościołem były minimalne. Sceptycznie też podchodził do prób pojednania z Watykanem. Sapieha spotkał się także z Pruszyńskim, którego poprosił o przedstawienie mu na piśmie relacji z jego rozmów w Watykanie. Pruszyński w sprawozdaniu dla metropolity krakowskiego zaznaczył, że jego misja w Stolicy Apostolskiej była jedyną oficjalną próbą rozmów rządu warszawskiego z papiestwem. Zdecydowanie opowiadał się za znalezieniem porozumienia między obecnym rządem w Warszawie a Kościołem i Watykanem. W jego opinii istotnie przyczyniłoby się to do odprężenia w stosunkach wewnętrznych w Polsce. Argumentował, że mimo szeregu trudności, z jakimi spotkał się Kościół po wojnie, większość jego praw została utrzymana. Pruszyński był zdania, że to rząd w Warszawie wyciągał rękę do porozumienia z Watykanem i wielokrotnie dawał wyraz swojej dobrej woli, jednak nie spotykał się z podobnie otwartą postawą. Dlatego też uważał, że sytuacja polsko-watykańska utkwiła w martwym punkcie. Winił on Watykan za opieszałość i niechęć wobec rządu warszawskiego, co mogło mieć swoje negatywne reperkusje w stosunkach między państwem a Kościołem w Polsce. Wskazywał też, że całkowity zastój w stosunkach rządu z Watykanem przynosi wiele satysfakcji emigracji, która o stanie rzeczy jest informowana na bieżąco przez ambasadora Papę. Na zakończenie swoich wywodów skierowanych do kardynała Sapiehy Pruszyński zwracał uwagę, że obecny stan stosunków państwo-kościół ma charakter przejściowy i albo zostaną one uregulowane na drodze wzajemnego porozumienia, albo poprzez jednostronne akty rządu, które wcale nie muszą być najbardziej przyjazne dla Kościoła. Kardynał Sapieha uważał, że za misją Pruszyńskiego kryła się w istocie intencja rządu, aby odsunąć prymasa Polski i episkopat od pertraktacji z Watykanem. Był takiemu rozwiązaniu zdecydowanie przeciwny, podobnie jak sprzeciwiał się w 1924 roku bezpośrednim negocjacjom konkordatowym między Stolicą Apostolską a rządem Rzeczypospolitej z pominięciem biskupów. W Rzymie Sapieha został przyjęty przez papieża oraz spotkał się z arcybiskupem Tardinim, z którym szczegółowo analizował sytuację kościoła w Polsce i propozycje rządowe. Na początku czerwca, po imieninach Piusa XII, opuścił Wieczne Miasto. Sprawa wysłania wizytatora apostolskiego do Polski znalazła się w zawieszeniu. Watykan nie podejmował żadnej decyzji. Tymczasem ambasador Papę z pewnego i życzliwego źródła dowiedział się, że ambasador Kot z placówki przy rządzie włoskim otrzymał z Warszawy pełnomocnictwa do rozmów z Watykanem. Jak się wydaje, nigdy z tego mandatu nie skorzystał. Tym bardziej, że 4 miesiące później zostawił swój urząd, wybierając emigrację. Tymczasem na emigracji w czerwcu 1946 roku zaszła duża zmiana, gdyż zmarł prezydent Władysław Raczkiewicz. O tym, jak to wydarzenie zostało przyjęte w Watykanie, oraz o stosunku Stolicy Apostolskiej do emigracji będziemy mówić w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
W czwartkowym magazynie z rozgłośni papieskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.